Godzina 8:41, poranek w net. Proszę Państwa, konwencja Prawa i Sprawiedliwości w sobotę się odbyła. Wielkie wydarzenie medialne. Łukasz Jankowski, dziennikarz Radia Wnet i publicysta, i również publicysta Telewizji Republika, był gościem, z mikrofonem czatował na w oficjeli Prawa i Sprawiedliwości. No i udało mu się na przykład zapytać Henryka Kowalczyka o relacje na gorąco.
Fragmenty dla pana konwencji, która obietnica jest najbardziej istotna dla państwa?
No myślę, że przede wszystkim ważna jest ta dotycząca obniżenia składek ZUS-u dla małych przedsiębiorców. To zresztą już wielokrotnie o tym było mówione i to się materializuje, bardzo się cieszę. Ale myślę, że też troska o seniorów to jest taki. Będzie seniorów coraz więcej. Ważne, żeby też mieli zapewniony, zorganizowany czas, pomoc wszelaką i tak dalej. Więc to jest cały pakiet seniorów, jest też istotny.
Ja dopytał o mały ZUS, bo to budziło wątpliwości. Można powiedzieć, że to jest dobry pomysł.
To jest znakomity pomysł. Ja zresztą w tym, pan pamięta, jednolity podatek, też miałem ten element, żeby przy najmniej zarabiających, najmniejszych przychodach, żeby jednak ZUS nie był te 1200 zł, tak jak jest teraz. Tylko dopiero później wzrastał razem z dochodami.
Mało było o rolnictwie, ale była obietność obcięcia marży, żeby marża trafiała do rolników. Jak to zrobić?
No to znaczy umożliwić sprzedaż bezpośrednią przede wszystkim, bo tu jest sedno sprawy.
Ta ustawa weszła, będzie nowelizowana?
Tak, będzie nowelizowana, dlatego że tam ona miały wątpliwości sklepy, czy można sprzedawać przez sklepy, bo sprzedaż bezpośrednia jest możliwa, ale żeby rolnik mógł dostarczać bezpośrednio.
To będzie rozszerzone.
To rozmowa z posłem Kowalczykiem. Również pod mikrofon Łukasza Jankowskiego trafił Patryk Jaki.
Film na początek otwierał konwencję, film, gdzie temat kwestii warszawskiej afery w Warszawie był bardzo mocno widoczny. Dla pana to jest sygnał, że ten temat będzie w kampanii obecny?
Tak, ponieważ to jest symbol rządów Platformy Obywatelskiej. To znaczy najważniejsze są interesy grup biznesowych, które nam pomagają, a nie zwykli ludzie. Zwykli ludzie to mogą być wyrzucani do piwnic. Dla nas najważniejsze są ciemne interesy i biznesy. I to jest taki najważniejszy przekaz Platformy Obywatelskiej, mimo że oni otwarcie tego nie mówią.
Panie ministrze, całość komisji to jest dużo obietnic, dużo planów, dużo programów, które dla pana jest najważniejsze, które element. I wspomina pana premiera Morawieckiego, także pana ministra Ziobro, do pana będzie najważniejszy.
Trudno wybrać tutaj najważniejszą ofertę. Uważam, że one wszystkie są wobec siebie komplementarne. I oferta dla rodzin, dla seniorów, dla przedsiębiorców. Polska musi się rozwijać równomiernie. Musi być też bezpieczna i sprawiedliwa. I tylko wtedy będziemy w stanie osiągać tak dobre efekty i rezultaty jak do tej pory.
Panie ministrze, wielu mówiło, że dzisiaj poznamy kandydatów, że dzisiaj poznamy nazwiska osób, które wystartują w największych miastach. Tak się nie stało. Kiedy możemy się spodziewać takiej decyzji? Bo czas leci, a już konkurentów w Warszawie jest kilku.
Intuicja mi podpowiada, że to będzie już bardzo niedługo.
Bardzo niedługo kwestia reprywatyzacji. Czy będzie jakiś finał komisji weryfikacyjnej? Czy jest taki punkt, kiedy pan powie, załatwiliśmy tyle, ile się dało, czas przejść do pracy politycznej, do pracy wyborczej?
Na pewno będzie taki moment, aczkolwiek póki możemy pomagać ludziom, to będziemy to robić.
Godzina 8:45, konwencja Prawa i Sprawiedliwości za nami. 5 pomysłów, pakiet 5 nowych inicjatyw społecznych. Pierwszy to wyprawka, tam przewidywane jest 300 zł od państwa na każdego ucznia na początek roku szkolnego. To pochłonie 1,5 miliarda złotych rocznie. Obniżenie składek ZUS dla tych małych i mało zarabiających jednoosobowych firm. Pamiętamy o setkach tysięcy, jeśli nie milionach ludzi wypieranych z firm, z etatów właśnie na samozatrudnienie. Co miało być tańsze? No na pewno było tańsze dla firm, które taką presję wywierały. Obniżenie podatku CIT, czyli Corporate Income Tax dla małych firm z 15 do 9%. Wsparcie Funduszu Dróg Lokalnych docelowo kwotą 5 miliardów złotych i wsparcie dla niepełnosprawnych i seniorów. To ten program ma rozłożyć się na kilka lat. Ile to jest kilka, to nie wiemy, ale ma kosztować państwo nas 23 miliardy złotych. Jarosław Kaczyński precyzował, o co chodzi, że na przykład jeżeli jest ktoś, kto wspina się po schodach na piąte piętro, bo tam mieszka, to może z tego funduszu zbudować mu windę, po to by mimo wieku, mimo już stanu zdrowia mógł brać udział w życiu społecznym, by to przejście przez klatkę schodową nie stanowiło dla niego problemu i nie powodowało wykluczenia z tego tytułu. W naszym studio ekonomista, pan profesor Zbigniew Krysiak, który również przyglądał się temu, tym nowym pomysłom Prawa i Sprawiedliwości. I czy pan zgadza się z opiniami krytyków, że to rozdawnictwo pisowskie znowu?
Znaczy ja nigdy nie zgadzałem się z takimi opiniami, które komentowały, czy też oceniały, że takie właśnie cele społeczne, takie właśnie, które zaczęły się od 500+, właśnie z kolei kwestia tutaj niepełnosprawnych, z kolei właśnie sprawa, no pojawia się dróg, wyprawka, ZUS, no tu można by wyliczać i w kolejnym tym pakiecie propozycji właśnie pojawia się pewien taki układ propozycji komplementarny. Ja to nazywam takim oddziaływaniem na funkcjonowanie społeczeństwa, bo przecież gospodarka i funkcjonowanie przedsiębiorstw, no to można powiedzieć, w tych przedsiębiorstwach funkcjonują rodziny. Funkcjonują matki, dzieci, ojcowie, więc to nie jest, że tak powiem, jakaś samotna wyspa. Często adwersarze, tak jak tu pan redaktor powiedział, takich propozycji, ci adwersarze, którzy nazywają to rozdawnictwem, zapominają o tym, że właśnie gospodarka jako taka, przedsiębiorstwa, to nie są samotne wyspy, tylko to są właśnie konkretne, powiedzmy, podmioty, tu możemy mówić o instrumentach, różnych procedurach, procesach, które finalnie mają służyć człowiekowi. I trzeba zauważyć absolutnie, że właśnie te programy, które niektórzy adwersarze nazywają wyrzucaniem pieniędzy w błoto, jak na przykład 500+ chociażby, one wyraźnie pokazują, że wpływa to bezpośrednio też na koniunkturę gospodarczą, na produkcję, na popyt, a zatem powoduje to również, można powiedzieć, możliwość zatrudnienia, wzrost płac, a zatem widzimy, że ten mechanizm przekłada się na to, co wcześniej powiedziałem, ma być kierowane do tego finalnego adresata, czyli człowieka, czyli podmiotu, gospodarstwo domowe. Proszę państwa, przecież jak analizujemy historię ekonomii i zapoznajemy się właśnie z podręcznikami z ekonomii, to widzimy wyraźnie, że w centrum jest gospodarstwo domowe. Historycznie, kiedy gospodarstwo domowe rozwijało się, kiedy pojawiały się nowe potrzeby, ono nie było w stanie efektywnie na przykład zarządzać, nie wiem, swoimi funduszami, swoimi pieniędzmi, czy też realizować określone produkty konsumpcyjne, które mu były potrzebne do funkcjonowania. A zatem pojawiały się podmioty, czy też instytucje finansowe, które nazywamy, ich rolą jest rola właśnie wspomagania i pośredniczenia. I tutaj, proszę państwa, ja bym powiedział tak, no, dla przykładu, takie obniżenie CIT z 15 do 9%. Jeszcze raz podkreślam, że ja się bardzo cieszę, że tutaj rząd wreszcie, ja bym powiedział, no może to nie jest bez przesady, wreszcie po całym, od transformacji, od początku transformacji, wreszcie zarządza się oddziaływaniem na całą grupę ważnych czynników dla społeczeństwa, rolnictwa i gospodarki. I tutaj właśnie tu w tym kolejnym pakiecie coś takiego widzimy. I tak dla przykładu jeden z tych czynników, czyli niedawno zmniejszyliśmy CIT dla tych małych i średnich do 15%, teraz zmniejszamy do 9%. I to jest liczna grupa przedsiębiorstw. I tutaj, proszę Państwa, niektórzy krytycy mówią, no to zmniejszyć PIT, prawda, że to pojawi się tutaj jakaś dysproporcja. Dlaczego tylko właśnie CIT? A właśnie ja mówię, jakby patrzę na to w ten sposób, że to zmniejszenie CIT będzie, po pierwsze, dotyczy to licznej grupy kilkaset tysięcy właśnie podmiotów. Po drugie, my przecież mówimy cały czas o tworzeniu klasy średniej. Proszę Państwa, tu klasa średnia z podmiotów działalności gospodarczej osoby fizycznej nie bardzo się, że tak powiem, wykształci. Ta klasa średnia musi być w jakiś sposób związana właśnie z podmiotami prawa handlowego, czyli spółkami. A zatem tutaj ten CIT, obniżenie, może oddziaływać w ten sposób, że będą liczne podmioty, działalność gospodarcza będzie przechodziła właśnie do właśnie podmiotu prawa handlowego po to, żeby na tym etapie korzystać z tego właśnie zmniejszonego podatku. I raczej widzę tutaj właśnie taką intencję i też myślę, że ten efekt będzie dokładnie tak oddział w tym kierunku zmierzał. No jednocześnie trzeba powiedzieć, proszę Państwa, także małe i średnie podmioty, które zaoszczędzą na podatku, one tych pieniędzy nie wrzucą w błoto. My wiemy z analizy właśnie tych podmiotów, że to są podmioty, które się zachowują najbardziej racjonalnie, najbardziej efektywnie są wykorzystywane środki.
Każda złotówka jest oglądana z dwóch stron kilka razy, więc...
Dokładnie. I jest to właśnie jakby też takie zaufanie, to znaczy tutaj można powiedzieć, to nie jest nowe, proszę Państwa, w gospodarkach wszystkich rozwiniętych. Taki akcent się przykłada do właśnie roli tychże podmiotów. No proszę Państwa, w przeszłości różne ekipy rządowe tak opowiadały historie tego typu, że chcą tworzyć klasę średnią, że prawda, nas akcent na małe i średnie przedsiębiorstwa.
Tak. Ale to byli też ci sami, którzy mówili, że pierwszy milion trzeba ukraść?
Dokładnie. Natomiast nie proponowano żadnych instrumentów, które można by powiedzieć, trzeba było po prostu brać kopię z tych obszarów ekonomicznych, które właśnie tak funkcjonują w obszarze tego małego i średniego biznesu. W dalszej kolejności, proszę Państwa, obniżenie ZUS. Ja uważam, że to jest kapitalna sprawa. Oczywiście ja nie lubię, proszę Państwa, takich komentarzy czy takich podejść, że jakakolwiek propozycja od razu jest atakowana z perspektywy teoretycznej. Zawsze trzeba sobie zadać pytanie, jaka jest materialność, tak, propozycji albo przeciwnej propozycji. I teraz jeśli chodzi o ZUS, jakby uważam, że w ogóle jakby uruchamianie i aktywizowanie działalności gospodarczej powinno być analizowane z perspektywy właśnie takiej, że wszelkie składniki, czy ZUS, czy podatki, daniny, powinny być traktowane jak koszty zmienne. To znaczy tak, najpierw generuje przychód, a później w tym przychodzie muszą się zmieścić wszystkie inne te koszty zmienne. No przedtem, czy mamy taką sytuację, żeby ktoś wystartował z działalnością gospodarczą, to najpierw musi mieć pieniądze na zapłacenie ZUS-u. Czyli tych, kiedy jeszcze się przychody nie pojawiają.
A już trzeba 1200 do urzędu zanieść, bo inaczej kary takie, śmakie, owakie i różnego rodzaju nie ma nawet jak się tłumaczyć, tak? Wykonuje pan za usługi, prosimy płacić, tak?
Więc to jest mechanizm, który na starcie po prostu tłumił te podejmowanie właśnie takich kroków. Wzbudzał lęk, a jednocześnie powodował, że w jakimś stopniu ci, którzy jakąś taką działalność chcieli podejmować, wchodzili w jakąś taką szarą strefę. To są podmioty właśnie niewielkie i one nie przynosiły jakiejś szkody gospodarce, wchodząc w szarą strefę, ale odwrotnie, właśnie usuwanie ich, tworzenie tej bariery powodowało szkody w gospodarce właśnie dlatego, że nie pozwalaliśmy się rozwijać właśnie tymże, bo one na starcie są małym działalnością gospodarczą, a później, jak to obserwujemy we wszystkich gospodarkach światowych, one urastają do spółek, a później właśnie dużych podmiotów, które nawet właśnie wchodzą i emitują akcje na giełdzie. Tutaj też uważam, proszę Państwa, tak, te działania w zakresie i drogi, ale też pamiętajmy już teraz intensywny też program dotyczący smogu, czyli kwestia piecy. To są potężne pieniądze, ale jednocześnie ja mam nadzieję, że wymiana tych piecy, że te piece, które będą wymieniane, będą produkowane w Polsce. I tu ja nie znam szczegółów, ale wiem, że od dzisiaj jest taki wielki kongres bezpieczeństwa energetycznego w Gdańsku. Tam się zbierają również osoby, prezesi właśnie narodowych, tych regionalnych funduszy ochrony środowiska. I tam jest właśnie potężna debata na ten temat, dzisiaj i jutro. I no tylko apeluję, aby te piece były produkowane w Polsce, żeby właśnie te wszystkie programy mają mieć taki cel, żeby uruchamiać przemysł polski. Tak jak na przykład mówiliśmy o zakupie amerykańskiej broni, czyli właśnie po to, żeby również uruchamiać ten przemysł lokalny.
Zdaje się, że te piece mają być na gaz w większości, to znaczy mamy zastąpić ten podstawowy materiał opałowy, który jest stosowany w polskich domach, czyli węgiel, gazem, który w dużej mierze będzie importowany.
Panie redaktorze, jakie są proporcje gaz i węgiel? Ja rozmawiałem ze specjalistami na ten temat i właśnie okazuje się, że duża część tych pieców będą to też węglowe. Z takim węglem, który się doskonale spala i on, te piece nie będą umożliwiały właśnie spalania jakichkolwiek śmieci. Więc bardzo się cieszę z tego sygnału, dlatego że no, jakby można powiedzieć, ten nasz węgiel, który wydobywamy, a cały czas on jest do wykorzystania i też jest o wyższej jakości, może być w ten sposób eksplorowany.
To bardzo dziękujemy za te uwagi, a jeszcze pora, bo wprowadzimy Państwu nowe zaproszenie, nowy temat, którym będziemy się zajmować. Pan profesor jest również przewodniczącym Fundacji Schumana, tego katolickiego założyciela Unii Europejskiej, 12 gwiazdek. To wszyscy wiemy, że jest to katolicki symbol maryjny. Unia Europejska dzisiejsza reklamuje się właśnie maryjnym symbolem, co jest pewną ironią, ale pan profesor działa po to, by było dla nas oczywiste, że to żadna ironia nie jest.
Tak, jestem prezesem Instytutu Myśli Schumana i właśnie tak jak pan redaktor powiedział, organizujemy 13 maja Europejski Festiwal Schumana, w którym będzie około 15 paneli. Te panele będą dotyczyły generalnie w kontekście, jak wdrażać ideę Roberta Schumana. Te panele będą dotyczyły takich właśnie zagadnień miękkich, jak i gospodarki. Te panele będą prowadzone przez dwie osoby. Jedna merytoryczna, a drugą osobą będzie dziennikarz, prelegenci. No i tutaj chciałem powiedzieć też, że właśnie nasz wspaniały prowadzący, pan redaktor, będzie również prowadzącym dziennikarzem jednego z paneli na temat debaty wspólnoty narodów z ambasadorami, jak też prawdopodobnie dziennikarz, że tutaj inni dziennikarze Radia Wnet. Zapraszamy, można powiedzieć, ten festiwal będzie zawierał różne elementy interesujące zarówno dla młodzieży, rodziców, ekspertów, harcerzy, dziennikarzy. Szczególnie tutaj właśnie również kieruję zaproszenie do dziennikarzy, bo jeden z paneli będzie dotyczył, jak wdrażać ideę Schumana właśnie do, przez media, jak media mają promować te idee. I ten festiwal w ogóle jest pod takim hasłem: idźmy właśnie formować, kształtować Europę pod sztandarem Roberta Schumana, dlatego że Europa może zrozumieć, kiedy mówimy do niej w kontekście Schumana, a Polska ma tyle wartości, które mogą tam dotrzeć. I do tego serdecznie zachęcamy. 13 maja od godziny 9 do 18 można przyjść tylko na część tego wydarzenia w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie w Warszawie.
Państwo czujecie się zaproszeni, a my jeszcze będziemy informować o tym wydarzeniu w miarę jak się będzie zbliżało. Bardzo serdecznie dziękujemy panu profesorowi. Profesor Zbigniew Krysiak,
dziękuję bardzo,
był naszym gościem.
Dziękuję.
Radio Poranku. Radio Poranku.
O malo.
Dziewiąta, trzy, poranek wnet, trzecia godzina poranka wnet, a rozpoczynamy tą trzecią godzinę od rozmowy z panem Zbigniewem Stefanikiem, polsko-francuski obserwator polityczny. Dzień dobry panu.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Czy dzisiejsza prasa francuska pisze dużo o ataku na Syrię, udziału we Francji, która raz jeszcze potwierdziła, że jest globalnym mocarstwem, wysyłając rakiety wspólnie z innym globalnym mocarstwem, Stanami Zjednoczonymi?
Otóż, ponieważ atak ten nastąpił dwa dni temu, około 3 rano w sobotę, to francuska prasa już nie pisze o tym ataku, a raczej o tym, co będzie później, czyli o ofensywie politycznej i dyplomatycznej, którą ma podjąć Francja właśnie od dzisiaj. Ponieważ już w sobotę francuski minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian zapowiedział, że po ofensywie militarnej Francja podejmie ofensywę polityczną i dyplomatyczną na rzecz ustanowienia trwałego pokoju w Syrii. Będzie to niezwykle trudny proces, ponieważ jak wiadomo w Syrii występują różni gracze, różne podmioty, w tym głównie Sojusz Rosyjsko-Irański, tak można go nazwać. Wiadomo, że tutaj Iran jest obecny militarnie, cóż jego wojska przecież znajdują się liczebnie na terytorium Syrii. Wiadomo również, że na terytorium Syrii znajduje się baza rosyjska. Trzeba mieć również na uwadze, że będzie niezwykle trudno prowadzić negocjacje z Moskwą w tej kwestii, ponieważ baza rosyjska, która znajduje się w Syrii, jest właściwie jedyną tego typu bazą, która znajduje się na Bliskim Wschodzie. Tak więc Rosjanie nie mają innych takich baz na Bliskim Wschodzie. Będzie więc bardzo trudno podejmować działania, które Rosja będzie mogła odbierać jako próbę pomniejszenia jej wpływu w tym regionie. Niemniej jednak ofensywa polityczna ma rozpocząć się już dzisiaj. Francja nawołuje do przestrzegania tych rezolucji, które zostały przyjęte przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w ostatnich tygodniach i miesiącach. Chodzi tutaj o rezolucje poświęcone cywilom.
Czy ja mogę zadać jedno pytanie? A po co jest to Francji? Jakie interesy ma Francja w Syrii i na Bliskim Wschodzie? Czy ten kraj nie ma kłopotów u siebie? Ten strajk pracowników kolei na przykład jakoś został rozwiązany pod wpływem wielkiej mocarstwowej roli Francji? Kolejarze stwierdzili, że nie, no jak jesteśmy mocarstwem, to nie możemy strajkować?
Otóż, jak pan doktor właśnie wspomniał, przed chwilą Francja aspiruje do roli gracza globalnego. Jeśli chodzi o interesy, to Francja ma swoje interesy na Bliskim Wschodzie. Francja już od co najmniej 50 lat próbuje występować, też wręcz występuje w roli mediatora w konflikcie palestyńsko-izraelskim. Francja ma dość rozległe stosunki z Libanem. Kilka dni temu odwiedził Francję przyszły monarcha Arabii Saudyjskiej. Zostały podpisane kontrakty pomiędzy Francją a Arabią Saudyjską na kwotę 15 miliardów dolarów. Także Francja ma swoje interesy na Bliskim Wschodzie. Co więcej, ten atak koalicji amerykańsko-francusko-brytyjskiej na cele w Syrii związane z siłami Bashara al-Assada miały pokazać, że francuska armia jest w stanie podjąć działania niemal w każdym miejscu na globie. Otóż ciekawy fakt. Francuskie samoloty, które nie brały udziału w tym ataku, startowały z terytorium Francji. Mogły one startować na przykład z Tybru, czy też z innych baz, które Francja posiada, choćby w Jordanii, jednakże postanowiono, iż samoloty te wystartują z terytorium Francji. To oczywiście nie przypadek. No jest sposób, pewna deklaracja polityczna, no, która ma uświadomić całemu światu, że Francja, jej armia jest armią nowoczesną, mogącą brać udział we wszystkich operacjach militarnych na świecie, w dowolnym miejscu na globie. Jest to więc swojego rodzaju comeback Francji na arenę międzynarodową w roli supermocarstwa. Comeback zapowiedziany przez Emmanuela Macrona. Comeback, do którego prezydent francuski dąży. Warto również przy tej okazji wspomnieć o tutaj daleko idących wydatkach Francji na zbrojenia. Otóż Emmanuel Macron przystąpił do modernizacji francuskiej armii, która rozpoczęła się już w tym roku. Francja wyda miliardy na modernizację swojego lotnictwa, modernizację służb działających w tak zwanej wojnie cybernetycznej. Francuska armia się zmienia, francuska armia się modernizuje. Ten atak lotniczy był okazją, aby to udowodnić. Kolejna kwestia, otóż od co najmniej kilku, być może wręcz kilkunastu miesięcy, kwestia syryjska jest domeną, w której występują głównie gracze spoza Europy, czyli Stany Zjednoczone, Rosja, Iran, Izrael, no i oczywiście Turcja. Francja dąży do tego, aby państwa Unii Europejskiej, w tym Francja, brały udział w tych rozwiązaniach, w tych decyzjach, które zostaną podjęte, jeśli chodzi o przyszłość Syrii, jak i również układ globalny na Bliskim Wschodzie. Warto tu pamiętać, że tu nie chodzi tylko o Syrię, ale o to, jak będzie wyglądał układ sił na Bliskim Wschodzie w następnych 10-20 latach. To wszystko powoduje, że Francja ma swoje interesy na Bliskim Wschodzie, że Francja chce uczestniczyć w tym, co będzie tam decydowane. I to oczywiście wpisuje się w kontekst planowanej przez Emmanuela Macrona wizyty w Teheranie. Warto tutaj również dodać, że prezydent francuski ma być pierwszym przywódcą świata zachodniego, który oficjalnie odwiedzi Teheran po rewolucji z 1979 roku. Tak więc, co być może dziwić, z jednej strony Francja podejmuje ofensywę militarną w Syrii jako przeciwko Iranowi i Rosji, jednakże z drugiej strony Emmanuel Macron utrzymuje swoją wizytę zgodnie z planem w Moskwie, jak i w Teheranie. I tu jest przekaz o następującej treści. Otóż prowadzimy działania militarne, które mają zabezpieczyć nasze interesy polityczne, militarne, gospodarcze, ale z drugiej strony uczestniczymy również w procesie politycznym, czyli negocjujemy. Tak więc ten atak tak naprawdę miał wzmocnić pozycję negocjacyjną Emmanuela Macrona podczas jego wizyty w Moskwie i Teheranie, która nastąpi w następnych tygodniach. Jest to jeden z elementów, który z pewnością skłonił francuskiego prezydenta do podjęcia tej ofensywy militarnej w Syrii.
Czyli taka próba ucieczki od problemów, które spotykają go na polu domowym, bo te plany reform prezydenta Macrona nie spotkały się z jakimś entuzjazmem Francuzów.
No, faktycznie, reformy Emmanuela Macrona spotykały się z oporem. Inaczej niż w tamtym roku, pod koniec ubiegłego roku, kiedy wprowadzano zmianę w francuskim kodeksie pracy, wówczas te manifestacje nie były na tyle liczebne i mocne, silne, aby zablokować te reformy. Dzisiaj zdaje się, że ruchy społeczne są nad Sekwaną silniejsze, być może liczebniejsze. Jednakże warto zauważyć, iż ruch kontestacyjny dzieli się właściwie na dwa nurty. No, z jednej strony mamy nurt reformatorski, no, który właściwie zrzesza dwa związki zawodowe, to jest CFDT i UNSA. Te związki zawodowe prowadzą negocjacje z rządem. Z drugiej strony mamy nurt opozycyjny, który właściwie odrzuca en bloc te reformy, które proponują rządzący. Tak więc w sytuacji, gdzie właściwie nie ma wspólnego kolektywu, gdzie wszystkie związki zawodowe na własną rękę właściwie negocjują z rządzącymi, no to zdecydowanie osłabia ten ruch kontestacyjny. Z drugiej strony warto również zauważyć, że o ile faktycznie nad Sekwaną Protesty są liczne, protestują kolejarze. Kolejny strajk się rozpocznie już w środę w tym tygodniu. Kolejarze protestują, piloci Air France. Ich strajk rozpocznie się 17 i 18 kwietnia. Protestują studenci, protestują pracownicy służby zdrowia, pracownicy wymiaru sprawiedliwości. Protestują również pracownicy domu starców. O tyle te wszystkie protesty protestują niejako na swoją stronę i na swoją rękę. Nie ma wspólnego kolektywu.
Ale jeszcze to powoduje... jedno pytanie, jeśli panu zadam dobrze, bo w zeszłym tygodniu przed tym sławetnym mocarstwowym atakiem na Syrię słyszałem, że media francuskie obchodziły 10. rocznicę 55. urodzin pani Macron.
No, faktycznie była to informacja, ale nie była to informacja z pierwszych stron gazet. Należy to do tych informacji gazet bulwarowych, no, które pojawiają się we wszystkich państwach w Stanach Zjednoczonych, gdzie donoszono o pewnych problemach natury obyczajowej Donalda Trumpa. Wówczas było to wydarzenie z pewnością bulwarowe, no, które tutaj nie było w żaden sposób odnotowane przez większość Francuzów, no, którzy obecnie, jak pan rektor zauważył, są głównie skoncentrowani na kwestiach wewnętrznych i tych negocjacjach, które prowadzi rząd z poszczególnymi związkami zawodowymi.
Będziemy to wszystko śledzić. Pan Zbigniew Stefanik z Francji jest naszym korespondentem. Bardzo pięknie panu dziękujemy.
Dziękuję bardzo.